Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Kępka. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I Magda Szpiner. Witamy i zapraszamy. Dziś bowiem rozpoczynamy nasz nowy wakacyjny cykl. Nie będziemy się spotykać na żywo, ale będziemy odpowiadać z Agnieszką na pytania, które bardzo często pojawiają się w waszych SMS-ach, w waszych mailach. One dotyczą i wypoczynku psa, i troski o niego, kiedy są wysokie temperatury. Dotyczą też tego, czy psy umieją pływać i wszystkie, a jeśli nie, to co wtedy z nimi zrobić. Czy z kotem jedziemy na wakacje, czy zostawiamy go w domu? To wszystko.
Ja jestem za tym, że zostawiamy.
Tak jest, tak. I będziemy to wszystko uzasadniać. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa bez zmian w każdy wtorek między 11 a 12, tylko troszkę w innej formule. Takich krótkich, rzeczowych taśm, które mam nadzieję pomogą i tym z Państwa, którzy już od dawna przyjaźnią się z czworonogami i tym, którzy te historie dopiero rozpoczynają. Oczywiście nasze wakacyjne spotkania nie mogły się rozpocząć inaczej, Agnieszko, niż od tematu podróży z naszymi zwierzętami. Na początek zajmijmy się psami, które chyba częściej nam jednak w tych wakacyjnych wypadach towarzyszą niż koty.
Tak, niż koty. Proszę Państwa, nie każdy pies jest podróżnikiem. Część uwielbia z nami jazdę samochodem, ale nie wszystkie. O czym należy pamiętać? Zawsze trzeba mieć z sobą wodę.
Są lepiej takie, więcej niż mniej.
Tak, są takie specjalne nawet na podróż dla zwierząt poidełka.
Czyli butelka z podajnikiem.
Z podajnikiem, możemy ją zawsze mieć ze sobą, to nie jest żaden wydatek, jeżeli nam zawsze się ona kiedyś przydaje. I proszę o tym pamiętać, że przystajemy, ale nie wypuszczamy psa z samochodu. Zapinamy go albo na smycz, albo na linkę. Nie na smycz automatyczną, broń Boże, o tym już nie będziemy mówić, bo to już wszyscy wiecie, że smycze automatyczne nie. I żeby on był najbardziej wyszkolony, najbardziej grzeczny, najbardziej się nas trzymał, nie wypuszczamy go samopas z samochodu, ponieważ tyle jest bodźców, że nie wiemy, na który on zareaguje. A stracić psa podczas podróży to jest coś, czego sobie w ogóle nie mogę wyobrazić. Czyli woda, pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o jedzenie, trudno powiedzieć. Jedne lubią, jak są najedzone, inne wolą jechać na głodnego, jeszcze inne wolą dostać troszeczkę właśnie na przystanku, na którym się zatrzymamy. Możemy podać troszeczkę jedzenia. Oczywiście nie napychamy brzuchów pieska do oporu. Woda zawsze, jeżeli nie chce się napić po zatrzymaniu, proszę poczekać. Pochodzimy trochę po tym miejscu, gdzie się zatrzymujemy. Zazwyczaj to jest jakiś mini lasek, coś, gdzie można pochodzić z pieskiem na uwięzi. Przypominam, nawet najgrzeczniejsze, najbardziej ułożone psy wysiadają z samochodu. Smycz lub linka.
No jeszcze zanim wysiądziemy z samochodu, to naturalnie musimy pamiętać o tym, że pies musi być też zabezpieczony w podróży. Nie wiemy, co się wydarzy.
Tak,
jak
nie
będziemy
właśnie
musieli nacisnąć pedał hamulca.
Hamulca czy nawet gazu. Proszę Państwa, są specjalne pasy, które możemy założyć psu. Są, bardzo często siedzą osoby i trzymają je na kolanach, ale to jest też niebezpieczne, bo w momencie nagłego hamowania może ten pies po prostu zginąć. Także prosimy o specjalne zabezpieczenie.
W wypadku mniejszych psów to są takie specjalne,
boksy. Szeleczki, mhm. Nawet są takie dla mniejszych i dla większych, i linki, i szeleczki, i boksy. Wszystko, co chcecie, możecie sobie zafundować.
Pamiętajcie też, żeby dobrze ustawić taką uprząż, żeby ona nie była zbyt długa, bo to wtedy nie ma sensu. Ona musi być na tyle ustawiona, żeby pies po tylnym siedzeniu, jeśli to się dzieje, na tylnym siedzeniu zwykle, mógł się tam z jednej strony położyć,
tak.
Drugiej, ale na tyle krótka, żeby trzymała go jednak bezpiecznie
i właśnie nawet jeśli
nie pozwoliła gdzieś tej katapulcie zadziałać.
Z tyłu, to siedzi obok, ale piesek jest w tej uprzęży specjalnej. Proszę o tym naprawdę pamiętać.
Część osób wiem też, że podróżuje z psami na przykład w bagażnikach, jeśli to są duże psy.
Mają
samochód
klatki.
Jest przystosowany i właśnie specjalne klatki, do których psy są przyzwyczajane.
Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest każdy samochód.
Naturalnie.
Ale te bagażniki i nie każdy pies, ale też jest takie wyjście z sytuacji, jak najbardziej. I tylko pamiętajmy, że musimy dać trochę temu zwierzakowi pochodzić. Przejść się na tych przystankach, to jest bardzo ważne. On musi tak po ludzku wyprostować sobie wszystkie kości, pochodzić, popić wody i zapinamy go w bezpieczny sposób, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy nagle będziemy musieli użyć hamulca. Mhm. To jest w ogóle coś, wydaje nam się, że my nie, ale może akurat życie nas do tego zmusić.
Najważniejsze informacje dotyczące tej pierwszej fazy, czyli podróży wakacyjnej, jeśli chodzi o psa, mamy omówione. A jak podróżuje się z kotem? Bo wiele osób, państwo wiedzą, zresztą nasza realizatorka Basia, która ze swoją kotką podróżuje w różne miejsca, nawet domki takie leśne wchodzą w grę. No ale ten kot jest nauczony podróży.
Właśnie chciałam powiedzieć, że bonitka pani Basi jest nauczona, że od malutkiego.
Właściwie pierwszego dnia już ruszyła
w podróż. Od pierwszego dnia ruszyła
w znalezienia podróż, przez
od
Basię.
Znalezienia. I proszę państwa, ale w ogóle to lepiej koty zostawiać.
A no właśnie, jak to jest z tymi kocimi podróżami?
Jeśli już zabieramy ze sobą kota, to mamy dla niego zawsze kontenerek. On nigdy w samochodzie nie jest bez żadnej kontroli luzem, ale kontenerek jest idealnie przykryć na przykład batystową chusteczką.
Czyli ograniczyć mu dostęp do tego, co dzieje się za oknem.
Tak, żeby nie widział świata, który ucieka za oknem. Wtedy on się uspokaja i zostaje w kontenerku. Mamy kontenerki, gdzie jest specjalny pojemnik na wodę, na jedzenie. Nic się nie stanie i nigdy nie przewozimy kota luzem. Absolutnie nigdy. I te, które nie są nauczone, lepiej niech zostaną w domu. Niech ktoś do nich przychodzi. Raz nawet na dobę wystarczy sprzątnąć kuwetę, pobawić się, porozmawiać, dać świeżego jedzenia, dać świeżej wody i kot będzie o wiele bardziej szczęśliwy, niż jak będziemy go ciągnęli ze sobą gdzieś w podróże.
Bo w przeciwieństwie do psa on nie musi być z nami ciągle.
Nie musi być z nami ciągle i kot wbrew pozorom pies, gdzie pojedziemy do znajomych, teściów, rodziców, rodziny, jest szczęśliwy, bo jest z nami. A kot, nowe mieszkanie, nowe środowisko, nie ma swojej półek do drapania, nie ma drapaka, nie ma swojego miejsca.
A zagrożenie może przyjść z każdej strony,
z każdej
nie wiadomo
strony,
z której.
I proszę państwa, ten kot jest po prostu nieszczęśliwy.
Więc jeśli nie musicie,
to nie zabieramy.
Koty zostawiamy w domu. I to jest to, o czym mówimy też przy okazji naszych programów. Dobrze mieć przyjaciela, sąsiada, kogoś z rodziny, kto zna naszego kota. Bo powiem ci, że kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze swojego Lucjana czasami zostawiałam pod opieką, to opiekunki, które on doskonale znał, tak naprawdę dopiero w drugim tygodniu kot się objawiał. Bo tak to wiedziały tylko, że kuweta pełna, a miska pusta, więc kot funkcjonuje, natomiast koty potrzebują tego momentu przejścia i zaufania.
I tego, że na przykład siedzą schowane, jak przychodzi opiekun czy opiekunka do niego, nie wychodzą, proszę się w ogóle tego nie obawiać. Zostawić im, że tak powiem, wolną kocią łapę. One wyjdą, zjedzą, napiją się, załatwią kiedy trzeba, ale wolą być schowane, co również o tym świadczy, że wolą, żeby go nikt z tego domu nie wynosił.
Czyli jeśli chodzi o koty, raczej rekomendujemy państwu, jeśli nie macie jakiegoś specjalnego kota podróżnika, bo takie
też
bywają,
są, oczywiście,
to raczej wyjedziecie, a kot zostaje pod dobrą
tak.
opieką. A jeśli nasze koty podróżują, to rozumiem, że państwo najlepiej pewnie to wiedzą, bo bardzo wiele osób wychodzi na smyczkach z kotami i im się to podobno realnie podoba, choć ty twierdzisz, że
Nie, kot
to może
nie ma
być.
Wyjścia po prostu, kot nie ma wyjścia i wychodzi na tej smyczce, ale on w ogóle uwielbia swoje środowisko, uwielbia tam, gdzie mieszka, uwielbia zapachy, tapczany, poduszeczki, wszystko, co jest w naszym domu, to on uważa za swoje i on się naprawdę doskonale czuje w miejscu, w którym zostaje.
Zostawiając jednak kota, szczególnie na tydzień, dwa, muszą państwo mieć też świadomość, że po powrocie mogą was spotkać niemiłe niespodzianki. Koty, przynajmniej w dużej swej części, bywają pamiętliwe, zdając sobie sprawę, że porzuciliście je tak brutalnie, tylko zostawiając miskę pełną, a gdzie wasze towarzystwo i zachwyty nad nimi. Koty potrafią dać odczuć, że za nami tęskniły.
Ja podam przykład. Państwo wiecie, z anteny znacie pana Karmelka i od Wanilki. On nigdy nie wyjedzie nigdzie, żeby nie zostawić kota pod pełną opieką 24 godziny koty. Ja też uważam, że ktoś z rodziny u niego zawsze zostaje i zawsze się kotami opiekuje. I tutaj tak samo, jeśli chodzi o psy i o koty. Dla mnie jest jedno wyjście. Chciałeś mieć zwierzaka? Ktoś z rodziny zostaje i się zwierzęciem zajmuje. Obojętnie, czy to jest pies, czy kot. To jest dla mnie wyjście z sytuacji.
Doktor Eryk Ratajski, dzień dobry. Witam panie doktorze bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Lato, a przynajmniej jego dni, dają nam się mocno we znaki. Temperatury powyżej 30 stopni. To oznacza, że trzeba mądrze planować czas, który spędzają nasze zwierzaki poza domem. To my musimy pilnować, ewentualnie jeśli nasze koty tylko do domów zaglądają, żeby gdzieś tam w słońcu nie zaległy, nie zasnęły i coś im się nie stało, to co roku powraca temat łap psich w zderzeniu z rozgrzanym betonem i asfaltem, a niestety rzadko mamy możliwość mieszkania, nie wiem, w jakichś okolicach łąk czy lasów. No to po pierwsze pytanie brzmi, czy rzeczywiście zdarzają się i czy do pana trafiają tacy pacjenci z poparzeniami łap, poduszek pod wpływem właśnie upałów?
Upały to przede wszystkim przegrzania. Przegrzania w samochodach zamkniętych. To jest zbrodnia. To pamiętajcie państwo o
tym, mamy prawo reagować.
Że zostawienie psa nawet w samochodzie, który ma otwarte szyby i stoi na słońcu, to tam w środku temperatura potrafi osiągnąć 60 stopni. Natomiast jeśli chodzi o urazy łap, to jeśli chodzi o miasto, to zdarza się, że temperatura asfaltu jest tak wysoka, że ten asfalt robi się miękki. I nawet łapy psa, który jest stosunkowo niezbyt ciężki, zostawia ślady. Taki asfalt przyklei się do tych łapek, no i działania toksyczne nakładają się na działania fizyczne również. Wtedy schodzi skóra z łap, czasami z opuszek, czasami z przestrzeni międzypalcowych. Także w takiej sytuacji, gdyby to miało miejsce, to, no to przede wszystkim łapę trzeba schłodzić. Łapę trzeba schłodzić i czym prędzej szukać pomocy w gabinecie lekarskim, bo resztki takiego asfaltu na pewno trzeba usunąć. Jeśli tam są ostre kamienie, to trzeba je powyciągać. To wymaga znieczulenia łapy. Psie to jest świętość psia i to bez znieczulenia naprawdę no, nikt nie chce się znęcać nad naszymi pupilami. Dlatego nie bójcie się państwo tego i jemu trzeba usunąć te reakcje wszystkie bólowe, żeby mu nie robić krzywdy. Dodatkowo rany. Rany, które powodowane są przez ostre kamienie, przez rozsypane, rozbite szkło. Opuszka jest miejscem, które bardzo krwawi. Jeśli ktokolwiek widział psa z rozciętą łapą na opuszce,
to jest krwotok niemalże.
To wygląda rzeczywiście strasznie, ale nic się strasznego nie dzieje.
To prawda, że wy nie szyjecie tych poduszek zasadniczo?
Zasadniczo tak. Zaraz powiem dlaczego. Mhm. Łapka zawiera naczynia krwionośne, powierzchowne, włosowate, które w momencie, kiedy rozetniemy powierzchowną część opuszki, to ona zaczyna się rozwijać tak jak miękki owoc i pokazuje swoją zawartość. Na dobrą sprawę niewiele możecie państwo zrobić i tak na dobrą sprawę, jeśli ta krew nie leje się rzeczywiście wielkim strumieniem, to nawet tamowanie tego krwotoku nie jest uzasadnione. Bo rana sącząca się, krwawa rana sącząca się z opuszek, jeszcze raz powtarzam, nie z naczyń krwionośnych, które transportują krew do opuszek, tylko z samych opuszek, nie jest problemem takim, który może wywołać ogólnoustrojowe zmiany.
To co możemy zrobić?
Zwykle są to sączenia. Taką łapę najlepiej włożyć do zimnej wody. Do zimnej wody lub obłożyć lodem i pojechać do lekarza. Nasze interwencje polegają na oczyszczeniu przede wszystkim tej rany. Rzadko kiedy zakładamy szwy, jeśli rzeczywiście te naczynia są duże i nie można ich normalnie pozamykać. Mamy w tej chwili różne metody zamykania naczyń krwionośnych bez potrzeby zamykania rany. Dlaczego mówię o zamykaniu rany? Dlatego, że znam przykład jeden, który bardzo tragicznie się skończył dla psa, kiedy zwierzę, był to Rottweiler, który trafił do mnie z rozciętą opuszką. On miał zaopatrzoną tą opuszkę właśnie poprzez jej zeszycie. No i wyglądało to bardzo ładnie. Ta rana tak średnio chciała się goić, ale w pewnym momencie, wyobraźcie sobie państwo, że ten pies jakoś zaczął sztywno chodzić. Co się okazało? Że rozwinął się tężec. Niezmiernie rzadka choroba u psów. Niezmiernie rzadka. Gdyby to zwierzątko nie miało tej łapki zaszytej, prawdopodobnie ten tężec by się nie rozwinął, bo ta rana by krwawiła, byłby dostęp powietrza. Bakteria wywołująca objawy tężca jest beztlenowcem, w związku z tym w środowisku beztlenowym po zamknięciu tej rany wspaniałe miała warunki i dlatego rozwinęła się ta choroba.
Czasami lepiej przeczekać, pozwolić psu poleżeć albo nawet jakoś ograniczyć jego chodzenie, niż wpadanie w panikę, to na pewno jest, jak rozumiem, rzecz najmniej nam potrzebna.
Panika nigdy nie jest potrzebna w takich sytuacjach, szczególnie przy urazach opuszek. Opuszka, proszę mi wierzyć, wiecie państwo, do mnie trafiają praktycznie codziennie pacjenci z rozciętymi opuszkami. To nie jest problem. Czasami bardzo się dziwią, że ja nie zeszyłem. No to co pan zrobił? Oczyściłem ranę, podałem leki, zabezpieczyłem przed rozwijającą się infekcją, zniosłem ból. I to są działania zwykle prowadzone przez lekarza weterynarii w takich sytuacjach. Jeśli rana jest międzypalcowa, jeśli przecięte są duże naczynia krwionośne, to oczywiście należy w takiej sytuacji przy dużym krwotoku założyć opatrunek uciskowy. Nie zakładamy opaski powyżej łokcia czy powyżej kolana w tylnej łapie, tylko zakładamy opatrunek uciskowy, najlepiej z jałowej gazy, gdyby była, albo z czegokolwiek, co można przycisnąć, żeby zmniejszyć krwawienie. Bo rozcięcie dużych naczyń krwionośnych w łapie, one są nieco wyżej, ponad palcami, może rzeczywiście prowadzić do spadku ciśnienia i objawów ogólnoustrojowych. W związku z tym tutaj jest jak najbardziej zasadne ograniczenie krwawienia, ale nie z opuszek.
Powiedział dr Elek Ratajski. Dziękuję panie doktorze bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy państwu. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Do usłyszenia.